Chciałbym dzisiaj, wiecie, kiedy rano czytałem sobie Słowo Boże, tak mnie dotknęło, ale nie przygotowałem się z tego. Taki ciekawy czas miałem, wiecie, zacząłem czytać te trzy miejsca, gdzie Jezus zapowiada swoją śmierć. I zastanowiło mnie, jeśli byście mieli okazję zobaczyć na to, w jaki sposób za każdym razem człowiek odpowiadał zupełnie inaczej, niż to była intencja Boga. Człowiek jakby zawsze inaczej myślał, kiedy, wiecie, był czas, żeby spać, to oni krzyczeli, że giną, kiedy był czas, żeby okazywać łaskę, chcieli ogień ściągać, kiedy Bóg chciał ogień ściągać, to się ludzie wstawiają. Zawsze jakiś taki inny sposób i zacząłem patrzeć na to, ale wróciłem później do bardziej takich praktycznych tematów i tym się podzielę kiedy indziej, ale tak dzisiaj jestem pod wrażeniem tego, że to, co chcę powiedzieć, że chciałbym umieć brać ze Słowa Bożego to, co Słowo Boże naprawdę mówi. To, co Bóg naprawdę do mnie mówi, ponieważ widzę przez historię, że wiecie, nawet faryzeusze, którzy przecież byli doskonale wykształceni, nie usłyszeli tego, co Bóg naprawdę mówi. Chociaż no, nikt im nie powie, że nie potrafili czytać, pisać, oni dużo więcej potrafili, byli elitą intelektualną swoich czasów. Wszędzie, gdzie są ludzie, pojawiają się wcześniej czy później gniew, spory, pojawia się konflikt. Znacie to z przedszkola, ze szkoły, z pracy, z domu czasem, z życia. Tak jest w naszym życiu, że wszędzie, gdzie pojawią się ludzie, pojawia się konflikt. Człowiek zawsze myśli, że kiedy się gniewa, to jego gniew jest słuszny i on ma rację, a tamci nie mają. Tak jesteśmy często zrobieni. Czy ktoś z was tutaj na tej sali nie zna gniewu, nigdy się nie gniewał? Czy ktoś z nas nigdy się, nie wiem, na przykład nie kłócił? I wiecie, kiedy czytam kazanie na górze, ono pokazuje nam, jaka jest wielka różnica między życiem religijnym, bo Jezus mówi napisano, czyli to życie religijne, życie liturgiczne, kiedy ktoś czyta, aha, napisano, no to już teraz wiem. A życiem w Chrystusie, kiedy Jezus mówi, a ja wam powiadam, napisano i a ja wam powiadam. Napisano, ale kiedy Jezus to tłumaczy, to nie mówi, że napisano źle, ale mówi nam, że my to za płytko rozumiemy. Jezus nigdzie nie zniża poprzeczki, ale zawsze ją podnosi w górę. Jezus nie mówi napisano tak i tak, ale teraz będzie łatwiej, bo ja znoszę zakon i będzie tak i tak. On mówi napisano tak i tak, ale właściwie będzie trudniej, bo już nie chodzi o zakon, chodzi o życie Boże, chodzi o uświęcenie w Chrystusie. Ale nie o tym też chcę mówić. Być religijnym, krótko mówiąc, to jest za mało. Za mało jest znać, co napisano. Bo Jezus mówi napisano, ale ja wam powiadam i tutaj nie mówi już tyle, co napisano, bo teraz mamy to napisane, bo to czytamy, ale ludzie, którzy to słuchali, dla nich to było nowe i mamy to dziś to, co napisano, ale też to, co on chce, żebyśmy praktycznie słuchali. Chrześcijaństwo jest praktycznym posłuszeństwem Słowu Bożemu. Nie jest ideologią. Wiecie, niebo nie patrzy na nasze racje, na nasze formy, ale na serce, które jest gotowe upodobnić się do Jezusa. I Jezus wzywa, aby kilka razy, ale mamy bardzo jasne przesłanie Pana, aby nie obnosić się ze swoją pobożnością. To jest to, co ludzie lubią. Kiedy się czasem jedzie, wiecie, ja więcej po Polsce jeżdżę niż po Czechach, ale kiedy się jedzie czasami przez Polskę, widać, jak się ludzie obnoszą z pobożnością. Jezus mówił, to nie jest to, co ja chcę, żebyście robili. Nie obnoście się z pobożnością, bo to nie zmieni świata. Ale niech ludzie widzą wasze dobre uczynki, aby chwalili Ojca w niebie. To jest to, co chcę, byście robili. Natomiast w jakiś sposób dzisiaj ludzie sobie mówią, że a nie chcę, żeby ktoś widział dobro, które robię. Nie robię tego przed ludźmi, robię to dla Boga. Bóg mówi, chcę, żeby ludzie widzieli i chwalili mnie. Oczywiście, że człowiek z tego chwały nie bierze. To była jego misja. I chcę tu coś przeczytać teraz ze Słowa Bożego. Jeśli macie wasze Biblię, przyjaciele, otwórzcie je na Mateusza, na 5 rozdziale, 16 werset. Doskonale wszyscy znacie to słowo. Jak tutaj patrzę, wszyscy jesteście ludźmi, którzy znają Słowo Boże. Ale przeczytajmy to i zobaczmy troszeczkę na te praktyczne zasady, dlatego że wszyscy również możemy mieć problem z gniewem, problem z taką kłótliwością w naszym życiu. Wiecie, gniew, kłótliwość to jest zaprzeczenie owoców Ducha Świętego. Owoce Ducha Świętego to jest charakter Pana Jezusa, który się w nas kształtuje. Jeśli poczytacie owoce Ducha Świętego, to wiecie, że to jest cały charakter Chrystusa. A dzisiaj chciałbym głosić właśnie na temat takiej recepty Bożej na życie, jeżeli chodzi o konflikty w naszym życiu, bo zawsze gdzieś w jakiś sposób uderzymy czy zderzymy się z innymi. Ale posłuchajcie Ewangelia Mateusza, czytam od 16 wersetu z 5 rozdziału. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Ktokolwiek by wtedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios. A ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. Albowiem powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obficza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszy, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Słyszeliście, iż powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. A kto by rzekł bratu swemu, racha, stanie przed Radą Najwyższą, a kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny. Jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar twój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy złóż dar swój. Pogódź się rychło z przeciwnikiem swoim, póki jesteś z nim w drodze, aby cię przeciwnik nie poddał sędziemu, a sędzia słudze i abyś nie został wtrącony do więzienia. Wiecie, przyjaciele, to są słowa Jezusa, które musiały zrobić na ludziach duży szok. Wstrząsnęły słuchaczami tamtych czasów. Wiecie, my tego w ten sam sposób nie słyszymy, co oni, ponieważ w naszych czasach słowa się już zmieniły. Myśmy się przyzwyczaili do znaczenia słów i one nie brzmią nam w uszach tak, jak brzmiały ludziom w tamtych czasach. Ale w 20 wersecie, bo właściwie odtąd chcę zacząć, Jezus mówi takie słowa, albowiem powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obficza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszy, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Widzicie, kiedy my słyszymy słowo uczeni w piśmie i faryzeusze, to się nam kojarzy szczególnie faryzeusze z kimś tym dobrym czy złym? Z kimś złym. Dlaczego? Dzisiaj jak komuś powiesz ty faryzeuszu, to się pogniewa. To powie, to jest negatywne. Wiecie, w czasach Jezusa być faryzeuszem to był przywilej. Ojciec był dumny, że syn jest faryzeuszem. Rodzina była dumna z faryzeusza. Faryzeusz tylko na początku swojej nauki musiał na pamięć znać wszystko, całą Torę. A wielu z nich uczyło się cały Tanach na pamięć. Jak pamiętacie słowo Tanach, mamy ze skrótów Tora, Pisma i prorocy. Tora, Nevim i Ketubim po hebrajsku. Oni się tego uczyli. Oni słynęli ze sprawiedliwości, z tego, że najmniejszą rzecz nawet dopilnowali. A Jezus ich zaczyna pokazywać w innych świetle. I my tego nie słyszymy, co usłyszeli ci ludzie. Uczeni w piśmie i faryzeusze byli najbardziej religijnymi, wymagającymi wyznawcami judaizmu. Wielu ludzi tamtych czasów, w czasach Pana Jezusa, uważało, że nikt nie jest tak sprawiedliwy jak faryzeusze. I oczywiście Jezus burzyć zaczął ten obraz i widzimy dlaczego. Uważani byli przez wielu ludzi za bardzo sprawiedliwi. Osiągnęli poziom pobożności niedostępny dla wielu ludzi. To była religijna elita elit. Mieli dostęp do najważniejszych osób. Naprawdę mieli ogromną władzę i majątek w swoich rękach. Pomimo tego Jezus mówi do ludzi, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obficza ni sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, co się stanie? Nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Czy teraz to słyszycie tak jak ludzie w tamtych czasach? Wyobraźcie sobie, że pierwszy raz dzisiaj usłyszeliście słowo faryzeusz, albo że zawsze słyszeliście, że to ktoś dobry. To brzmiało w uszach tamtych ludzi, jakby było momencik. Jezus żąda od nas czegoś absolutnie niemożliwego. To jest tak, jak ja bym wam dzisiaj powiedział, oczywiście tylko przykład teraz użyję, jakbym powiedział tak, jeśli nie będziecie śpiewać jak Karel Gott i grać jak Fryderyk Chopin, to nie pójdziecie do nieba. Oczywiście to jest tylko przykład, rozumiecie mnie, o co mi chodzi. Dla tamtych ludzi to była elita duchowa. Ktoś powiedział, człowieku, nigdy nie zaśpiewam tak jak Karel Gott, albo już na pewno nigdy nie zagram na fortepianie tak jak Fryderyk Chopin. To był absolutny geniusz. Jezus właśnie tego typu wyzwanie rzuca ludziom. Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa, dla ludzi to był szok, jak to, jakby, tak jak mówię, jakby ktoś coś niemożliwego powiedział. Ludzie mówią, kto z nas w takim razie może? Tak zaczęli myśleć ludzie tamtych czasów. Ale Pan Jezus, kiedy słuchamy Jego nauki, nie tylko uważa, że to możliwe, ale też mówi, że to jest niezbędne, żeby wejść do Królestwa Niebios. Po takim stwierdzeniu dopiero Jezus zaczyna nas wprowadzać w prawdę Królestwa Bożego, której, szczerze wam powiem, ciągle się uczę. To jest to, wiecie, co odkrywam, kiedy czytam Biblię, że im dłużej jestem wierzący, tym mniej wiem. Tym mniej znam Pana. Właściwie widzę, Bóg się, wiecie, robi większy, Bóg się jakby robi głębszy, robi się bardziej niesamowity w miarę, jak czytamy Słowo Boże. Na pewno nieraz wam mówiłem, że kiedy się nawróciłem, ja się nawróciłem ze świata, z całkowicie świeckiej rodziny, to kiedy tak, pół słownika mi Pan Bóg zabrał, jak się nawróciłem, przestałem się upijać i przestałem palić. Mi się wydawało, że właściwie no to już wszystko teraz. To już jestem tak święty, że to już chyba się bardziej nie da. Nie wiem, co ja będę robił następne lata. Tak mi się wydawało. Dziś po tylu latach służby widzę, że kiedy czytam, widzę, Panie, tak mało Ciebie znam. Tak bardzo chciałbym Cię poznać bliżej. Dziś to słowo mnie dotyka. Jezus zaczyna nas wprowadzać w prawdę Królestwa Bożego. Pokazuje tu właśnie życie między religijnym zachowaniem a duchowym życiem. Mówi, jest religia i jest duchowe życie. Religia, owszem, zajmuje dużo czasu, ale nie przynosi żadnej zmiany do Twojego domu. Nie przynosi żadnej zmiany do Twojego serca. Nie przynosi żadnej zmiany do Twoich relacji. To dotyczy wszystkiego. Naszych emocji, słów, małżeństwa, pieniędzy, tak zwanej kościelnej aktywności, wszystkiego. Wiecie, gdzie jest główna różnica między religią a naśladowaniem Jezusa? Przyjaciele, religia zajmuje się tym, co zewnętrzne. To, co na zewnątrz. Religia wie, kiedy są jakieś święta, kiedy trzeba ubrać takiego ciucha, a kiedy innego ciucha, kiedy jakiś tam ktoś ma mieć fioletowe, a kiedy ma mieć czerwone. I to nie musi być złe, ale religia zajmuje się tym, co zewnętrzne. Naśladowanie Chrystusa zajmuje się tym, co wewnętrzne. Religia wierzy, że to, co robimy na zewnątrz, może któregoś dnia zmieni nas w środku. Chrześcijaństwo wierzy, że to, co się zmienia w nas w środku, zmieni któregoś dnia wszystko na zewnątrz nas. To jest ta różnica między religią i życiem. Jezus pokazuje, że religia zadowoli się tym, co widać, ale to jest za mało. Za mało dla właściwej relacji z Bogiem. I teraz po powiedzeniu tego mocnego zdania, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie lepsza, większa, wyższa niż to, co mają faryzeusze i uczeni w piśmie, nie wyjdziecie. Po powiedzeniu tego zdania Jezus przechodzi do przykładów, które znamy wszyscy z Biblii i z życia. O ile dobrze je znamy z Biblii, to pokazuje już, że mamy dość, jeśli chodzi o poznanie. Nie wiem, jest tu ktoś na sali, kto dziś pierwszy raz usłyszał o kazaniu na górze? Nie, wiemy, prawda? Więc to wiemy. Ale jak z życiem duchowym, wewnętrznym naszym? Czy to, co w nas, zmienia to, co na zewnątrz nas? Ja chcę, żeby moje dzieci, moja żona, wy, żebyście widzieli Pana Jezusa Nie tylko w tym, że o nim mówię. Chcę, żeby moja rodzina i zbór, i myślę, że wasze pragnienie jest to samo, wiedzieli, że ja nie jestem tylko kimś, kto mówi o Panu Bogu, ale tak naprawdę życie życiem i żyje. Ja nie chcę o nim mówić, ja chcę go naśladować. Bo Pan Jezus mówi, że praktyka ma wyglądać tak. I werset 21, dalej przesuńmy się o jeden werset w dół. Słyszeliście, iż powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. Oto religijne prawo. Nie będziesz co? Zabijał. Podejrzewam, że niewielu z was kogoś zabiło. Albo nikt nie ma tutaj. Gdzie mnie jako pastora już chyba nic nie zdziwi. Mój pierwszy zbór liczył 350 osób, z czego z tych 350, 327 zamordowała kogoś. Bo to był więzienny zbór. Czwarta recydywa, czyli bardzo wysoka karalność. Ale Pan Jezus zmienił ich życie. Ale wracam do Słowa Bożego. Nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A więc słyszeliście, iż powiedziano przodkom. Wiemy, kto powiedział. Mojżesz, napisano to. To jest religijne prawo. I wiecie, ja zauważyłem na przykład, że kiedy głosi się ludziom Ewangelię, teraz może już kiedy jestem starszy, mniej mi się zdarza tak spotkać z ludźmi i tak głosić. Raczej czekam na taką okazję. Ale jako młodszy chrześcijanin często wychodziliśmy i tu i tam się głosiło, prawda? To zawsze prawie, nie wiem jak tutaj, ale bardzo często, kiedy się gdzieś tam w głębi Polski głosiło, to ludzie mówili, ale momencik, ja nic nie zrobiłem, jestem uczciwym człowiekiem. I dodawali zawsze co? Nikogo nie zabiłem, mówią. Ja nikogo nie zabiłem. Dobrze mówię, pastorze Mirku, nie? Ludzie mówią, nikogo nie zabiłem. Mówią wam też tak? No właśnie, a Jezus w swoim nauczaniu sięga do korzenia tego, że kogoś się zabiło czy nie. Sięga głębiej. Bóg sięga do korzenia, do praktycznego zastosowania tej prawdy. A więc Jezus mówi, powiedziano przodkom, nie zabijaj. A teraz mówi, moi uczniowie, posłuchajcie mnie uważnie, ja wam coś powiem na ten temat. 22 werset. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd, a kto by rzekł bratu swemu, racha, stanie przed Radą Najwyższą. Wiele razy ludzie zastanawiają się, co to jest to racha, co to ma być? Czemu aż tak poważne konsekwencje? Wiecie, słowo racha w języku polskim, czy w języku angielskim nawet, czy czeskim, nie ma swojego odpowiednika w naszych językach, dlatego że słowo racha nie określa tylko jednego słowa. Jakby to powiedzieć, ono określa nie tylko słowo, ale całą emocję, z którą to słowo jest wypowiadane, cały nastrój, wszystko to, co czuł ten, który to mówił. To słowo wypowiadało się w pewien właściwy sposób. Kiedy się go wypowiadało, to potrzebna była taka arogancka pogarda. Słowo racha znaczy, powiem wam dosłownie, chyba najlepiej jak się da, znaczy taki bezmózgowy idiota. O. To jest to, co znaczy. Albo głupiec z pustą głową, piękniej to mówiąc. Coś w tym stylu. Musiałbym tu wziąć, zasięgnąć opinii znawcy hebrajskiego i to bardzo dobre, głęboko, żeby to dobrze wytłumaczyć. Bo jak mówię, nie da się tego przetłumaczyć, ale było to wypowiadane w sposób taki, ty bezmózgi idioto. I to w tym była pewna emocja, pewien duchowy ładunek. To nie było byle co. Jezus mówi, czyli krótko mówiąc głupi. Jezus mówi, że osoby używające tego słowa powinny stanąć przed żydowskim sądem. Dlaczego? Dlatego, że jeśli, bo Pan Jezus nas naucza, że jeśli gardzimy bliźnim, to popełniamy grzech. Nazywanie człowieka głupcem jest wzgardzeniem człowiekiem i oddzieleniem go od siebie. Nazwanie kogoś głupcem jest uważaniem siebie lepszym od niego. Dlatego, że my mówimy, znam Boga. A kiedy mówimy, że ktoś jest głupi, to Bóg mówi, że głupi w swoim sercu, że Boga nie ma. Oddzielamy się od człowieka, gardzimy nim, poniżamy go. Jezus mówi, za coś takiego powinien być sąd. Potem Pan dodaje, a kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny. Greckie słowo głupiec brzmi w Grece bardzo podobnie do angielskiego. W języku angielskim głupi to jest moron, a w Grece głupi to jest moros. Nie mylić z mrozem. Moros, czyli głupi. I nie oznaczało to słowo, kiedy się mówiło komuś to słowo. Wiecie, my dzisiaj przyzwyczailiśmy się do tego słowa. Dzisiaj człowiek się tak przyzwyczaił do zła, że już nawet nie reaguje, ale wiecie, to słowo było rodzajem przeklinania kogoś, rodzajem przekleństwa. Jeśli rozumiecie różnicę między przekleństwem a wulgaryzmem. Czasami jakiś człowiek używa wulgarnych słów, ordynarnych słów i mówi się, że on klnie. On nie klnie, on jest wulgarny. Przekleństwo bardziej chodziło o to, a nie chcie coś tam, albo używało się nazw chorób, prawda, i się tym rzucało. Nie chcę przykładów dawać, nie będę przecież. Ale to słowo moros nie oznaczało tylko braku u kogoś inteligencji, ale też wielkie braki w jego moralności. Mówiąc tak, nazwałeś kogoś, kiedy mówiłeś do kogoś głupi, to nazwałeś go, to moros znaczyło głupi kłamca albo głupi oszust. Albo jeszcze bardziej wiernie, dokładnie znaczy niewierny głupiec. O. Jezus mówi, że używając tego słowa wobec bliźnich idziemy w piekielny ogień. Teraz wracam do sensu z tej wypowiedzi. Nie zabijaj. To było w miarę łatwe. Mieliście kiedyś problem z przykazaniem nie zabijaj? Ja nigdy nie miałem takiego problemu. Wiecie, czasami jak dziecko wyleje kawę na nowy sienki obrus, to rodzice mówią, no myślałem, że go chyba zabiję, nie? Ale nikt naprawdę o tym nie myśli, tylko więcej mówimy niż myślimy. I to nie powinniśmy mówić. Ale wiecie, nigdy nie było w moim życiu tak, że wróciłem do domu i mówiłem do żony, wiesz, no myślałem, żeby zabić sąsiada, albo myślałem, żeby zabić kolegę, ale jeszcze jutro to zrobię, dziś nie. Nigdy nie miałem tego problemu i to nie jest mój problem. Nie zabijaj jest łatwe do zachowania dla mnie. Nie cudzołóż, to już by było więcej dyskusji. No, nie zabijaj nie było problemem. Ale Jezus to jednak używa. To nie było trudne do zachowania. Nie zmagamy się w większości z tym. Wiecie, i wydaje nam się, czy gdzieś sobie pozwoliliśmy na taki problem, że możemy kogoś nienawidzieć całym sobą, całym naszym wnętrzem do kogoś pałamy niechęcią, ale nie przeszkadza nam to chodzić na nabożeństwa. Nie przeszkadza nam to brać udziału w życiu Kościoła. Mówię, nie zabiłem, jestem sprawiedliwy i religijny. Można przejść przecież na drugą stronę ulicy, nazywać go głupcem, zasłużył sobie, ale nie zabiłem, jestem w porządku. Jezus mówi, mylicie się. Ja was powołałem do innej relacji między wami. I wracam do poprzednich moich wykładów. Jesteście czym? Eklezja. Pamiętacie, to jest eklezja? Z greki słowo pochodzące. Mówiłem dwa czy trzy razy, tłumaczyłem. Eklezja oznaczało zgromadzenie wolnych ludzi, wolnych, mających prawo do opinii, mających prawo spotkać się, decydować, zgromadzenie wywołanych. I to słowo używa się wobec Kościoła. Jesteście zgromadzeniem powołanych przez Jezusa do wzajemnego szacunku, miłości, okazywania sobie, wiecie, takiego poważania, widzenia w sobie wzajemnie Chrystusa. Mówiąc tak inaczej, Jezus mówi, jeśli mówisz na człowieka głupi, jeśli mu mówisz racha, krótko mówiąc, odrzucasz go, poniżasz go, gardzisz z nim, to się nazywa pchanie się do ognia piekielnego, do sądu. Nam przychodzi to łatwo. Nie zabiłem. Mam ciągle, wiecie, powiem to tak, można mieć ciągle dobrą ocenę z religii. W Czechach jedynkę, w Polsce szóstkę. Ale można mieć w środku problem z Duchem Świętym. Z religii będę miał dobrą ocenę, bo powiem, wiem. Ale nieraz tu mówiłem, miłość nie jest tym, co się czuje. Miłość jest tym, co się decyduje. Miłość to jest decyzja. Decyzja, która mówi, postanowiłem iść za Jezusem. Postanowiłem wziąć żonę, postanowiłem wziąć męża. Postanowiłem coś zrobić, postanowiłem przed Bogiem. To jest moja miłość. Miłość jest decyzją, nie tym, co się czuje. Chociaż się wiele dobrego też czuję. Nie zabijaj. To nie było trudne. Ale Bóg Ojciec mówi, że zawodzimy tu w samych podstawach poznania i relacji. Do faryzeuszy powiedział, siekiera jest już przyłożona do pokorzenia, jest coś więcej niż wam się wydaje i widzicie. I Jan pięknie nam to powiedział, żebym ja nie musiał dużo mówić, to Jan mało napisał. Jeśli kto mówi, miłuje Boga, Jan 1 Jana 4, 20, 21, jeśli kto mówi, miłuje Boga, a nienawidzi brata swego, to nic takiego. Tak jest napisane, czy nie? Kłamcą jest. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Jezus mi daje lekcję. Patrzę na was, Jezus mnie uczy. Panie Kulec, schowaj pan swoją pychę do kieszeni, spojrzy pan na ludzi i jeśli ich pan kochasz, to dopiero mnie kochasz. Wiecie, o co mi chodzi? Troszkę tu parafrazuję, żebyście mnie usłyszeli. Jezus do nas mówi, spójrz na niego. Ale panie, on jest taki chudy, ma krzywy nos. A ten mi brzydko powiedział, a ten się głupio gapi. A tamten coś robił. Bóg mówi, nie możesz, jeśli nienawidzisz bliźniego, mnie miłować. Kto to jest bliźni? Każdy, za kogo umarł? Pan Jezus. A tu pisze brata, o ile bardziej. Brata swego, jeśli ktoś nienawidzi. Brata, czyli kogoś, kto ma tego samego ojca. Oto dlaczego ludzie mają wiele konfliktów. Ich pogarda dla ludzkiego życia rodzi masowo konflikty. Tu jest początek problemów tego świata. Trzymać się, Salomon tak napisał, trzymać się z dala od zwady przynosi każdemu chlubę. Lecz każdy głupiec lubi się sprzeczać. Jezus chce nas poprowadzić drogą, która wiedzie dużo wyżej niż religia. Drogą, która rozwiąże większość naszych konfliktów. Abyśmy byli prawdziwymi naśladowcami Pana. I takie myśli teraz dla nas, żeby były taką receptą, żeby były takim lekarstwem dla naszego chodzenia z Jezusem. Powiem po pierwsze tak, zrozum, i mówię to do siebie i do ciebie, zrozum człowieku, że pogarda i trzymanie urazy wobec bliźniego to jest grzech. Pan uczy nas w wersie 22, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. Jeżeli Jezus mówi, że coś ma iść pod sąd, to znaczy, że mówi, to jest grzech, przestępstwo wobec Boga. Wiemy od Jezusa, że teraz, zobaczcie na biblijną prawdę, Jezus nigdy nie zabronił się gniewać. To nie chodzi o to, że nie wolno nam się gniewać. Czasem trzeba się pogniewać, czasem Jezus się pogniewał. Jezus się pogniewał, wziął kija i zrobił porządek w świątyni. Wiemy od Jezusa, że nie zabronił się gniewać. To nie o to z gniewem chodzi. Nie ma nic przeciwko świętemu gniewowi na niesprawiedliwość, na krzywdę. Kiedy widzimy, jak ktoś krzywdzi małego, słabego, głodnego, biednego, jak najbardziej powinniśmy się pogniewać i coś z tym zrobić. Jezus z taką motywacją sam wyrzucił właśnie handlarzy, ale tu chodzi o ten uparty, pełen pogardy gniew na brata w najmniejszej sprawie. Kiedy ludzie czasami, wiecie, sprzeczają się o włosa, dzielą go na cztery, sprzeczają się, nienawidzą, a zapominają, że sprzeczają się, nie wiem, o to, jakiego koloru jest w niebie ulica, zapominają o wzajemnej miłości. Sprzeczają się ludzie, czy Jezus nosił sandały, czy nie nosił, ale zapominają, że się mają szanować. Wiecie, co mi chodzi? O byle co się można sprzeczać. O to mi chodzi. Tu chodzi o to, że ten uparty, pełny pogardy gniew na brata w najmniejszej sprawie, trwanie w nim, budowanie go, to takie nie ustąpię, nie przypuszczę. Wiecie, kiedyś była taka stara piosenka kabaretowa w Polsce i mówiła, chłop żywemu nie przepuści. I ta piosenka mówiła, że nawet jak myślę ci, kopnie, a co tam, musi, nie puści. Nie, bo nie. O ten rodzaj gniewu chodzi. Są ludzie, wiecie, którzy całe swoje życie rodzinne, towarzyskie mają kontrolowane gniewem. Często o małe sprawy, które wyrastają na potwory potem z czasem w ich sercu. Spotkałem kiedyś pastora, z którym się umówiłem i wiecie, podróżowałem z jednym gościem po różnych zborach w całej tej naszej części Europy tu. I tłumaczyłem go też. Byłem jego tłumaczem, byłem jego kierowcą. I mieliśmy całą trasę ustaloną, ale jeden zbór nie dawał mi odpowiedzi. I dzwonię do tego człowieka codziennie i mówię, weź mi odpowiedź. A on mówi, dobrze, zadzwonię jutro, ale nigdy nie odzwania, wiecie, zbliża się ten czas i w końcu przyszedł ten dzień, kiedy mieliśmy być u niego, no ale nigdy nie odpowiedział, więc przespaliśmy noc w hotelu, przeskoczyliśmy to i pojechaliśmy dalej. Potem do niego dzwoniłem, już nie odbierał i w końcu miesiąc czy dwa później go spotykam. Mówię, człowieku, przez ciebie straciliśmy dzień. Mówiłeś, że odzwonisz, nie odzwoniłem. Mówi, ci chciałem dać nauczkę dać. Mówię, nauczkę mi chciałeś dać? Bo mnie nie zaprosiłeś na konferencję, jak robiłeś u was. Ja mówię, ale z ciebie dzieciak. I ty z tym żyjesz. Ciebie, oczywiście przeprosiłem go. Moja wina była, że go nie zaprosiłem. Albo myślę, że można z tym żyć. Ja bym już dawno zapomniał. To było 4 lata temu. Ale ktoś żyje. Innym razem, wiecie, głosiłem w jednym zborze i człowiek do mnie podchodzi i mówi, ja zanim bratu podam rękę, to musimy sobie coś wyjaśnić. I się okazało, że się gniewa na mnie od lat, bo kiedyś nie podałem mu ręki. Znacie mnie już jako zbrodniczy, wiecie, że cud, że trafię za swoją kazalnicę przed kazaniem. Czasem zupełnie co innego myślę. Ja nawet nie zauważyłem, nawet o tym nie wiem. Można żyć tym. I powiem wam, łatwo się mówi negatywne przykłady o kimś, ale sam to widziałem w swoim życiu. Wiecie, że jeden człowiek raz mi zrobił krzywdę i zrobił to tak skutecznie, że powiem wam, długo nie mogłem się przełamać, żeby mu dzień dobry powiedzieć. A zobaczyłem, że problem jest we mnie. To nieważne, co on mi zrobił. Pytanie brzmi, czy ja naśladuję Jezusa? Czy jestem naśladowcą Jezusa? Jezus prosi, Jezus naucza i przykazuje nam, nie prosi, abyśmy usunęli problemy nie z liturgii, ale z naszego życia. Amen. Usunięcie problemu z liturgii nic nie zmieni. Drogą do Bożego zwycięstwa jest postawa, Panie, nie jestem lepszy niż mój bliźni. Jeśli widzę jakiegokolwiek mojego bliźniego i czuję, że jestem lepszy niż on, znaczy, że mam problemy. Jeżeli widzisz grzesznika i widzisz, myślisz sobie, jestem lepszy niż on, to masz duże problemy. Jeżeli człowiek się obraża, to ma duże problemy. Wiecie, ja się nigdy nie obrażam. Ile razy się zdarzyło, Ala, że się nie odzywałem do ciebie 5 dni? A ile razy z mamą tak było? Czy my tego nie znamy? Ale nie mówisz, jak się kłócimy, to już zostaw dla nas, to już między nami, zostaje w rodzinie. Potrafimy się nie zgadzać, ale się nie obrażamy. Wiecie, co to jest obraza? Obrażanie się mówi, że człowiek, który się obraża, ma się za majestat. Prawo do obrazu, do obrażenia się miał tylko majestat, król i władca. Jaśnie, pan się obraził i nie będę z wami mówił. Wiecie, o co chodzi? To jest majestat. Kiedy się nie masz za majestat, to się nie obrażasz. Można cię zranić, można cię zdenerwować, można cię zasmucić, można cię doprowadzić do łez i można ci coś zabrać, można cię naprawdę zranić. Ale się nie obrażam, ja trwam w Chrystusie, chcę. Tego nie ma w naszym domu, że mówię do żony, nie rozmawiam z tobą, ani się do mnie nie odzywaj przez 3 dni. Nawet 2 godzin nie ma, czy godziny w czymś takim. Chociaż tak jak mówię, nie jestem ideałem. Ktoś chce wierzyć, niech nas odwiedzi z zaskoczenia. Nasze nienawiść łamie ojcu serce i potrzebujemy na to lekarstwa. Zawsze się pojawia ktoś, kogo nie da się lubić. Czasami to jest sposób zachowania, czasami sposób bycia. Wszyscy tego doświadczamy. Ale chcę wam dać radę, kiedy ktoś was krzywdzi. Albo pojawia się człowiek, którego ciężko się lubi. No są tacy ludzie, prawda? Spotyka się jakoś, no, wiecie, jak to mówią, no nie ma chemii, mówią czasami, nie? Nie ma czegoś. No nie lubisz tego człowieka. Wiecie, jak jest najlepiej popatrzeć? Bo to jest złe. Znacie, rozumiecie po polsku takie słowo pryzmat? Pryzmat ze szkła pokazuje na przykład, jak się rozdzielają promienie świetlne i pokazuje tą tęczę, prawda? Ona jest na przykład na niebie, kiedy woda, słońce przechodzi przez wodę, prawda? Popatrzcie na ludzi, których nie lubicie, na grzesznika, nawet najgorszego, na kogoś, kto się wam nie podoba, kto was drażni, przez pryzmat Boga, przez pryzmat Ojca, przez pryzmat Golgoty, przez pryzmat Bożej miłości. Zobaczcie go tak, jak widzi go Jezus. Kiedy człowiek się zaczyna o kogoś modlić, zaczyna go bardziej lubić. Kiedy zdaje sobie sprawę, zaczyna go bardziej lubić. Kiedy zdaje sobie sprawę, że Jezus umarł za niego na krzyżu, zaczynasz bardziej miłować. Czasem ludzie mówią, nie będę hipokrytą. Powiem w oczy, że go nie lubię. No i co z tego? Za twoją prawdę chcesz do nieba iść? To źle, że kogoś nie lubisz. Źle, że kogoś nie lubię. Kogo obchodzi, kogo ja nie lubię? Jezus mi powiedział, abym miłował. Powiedział mi, abym miał szacunek wobec bliźniego, łagodność, modlitwę, aby moja przemiana serca była całkowita, żebym nie musiał być hipokrytą w żaden sposób. Po drugie, pamiętajmy, że jesteśmy odpowiedzialni za wybaczenie, pokój i pojednanie. Kto jest odpowiedzialny za to, żeby między tobą a kimś była zgoda? Ja jestem za to odpowiedzialny. Ty jesteś za to odpowiedzialny. Nigdy Bóg nie przyjmie tłumaczenia, że On był za to odpowiedzialny. Zawsze my jesteśmy odpowiedzialni za miłość, która jest w naszych sercach. Mówienie, że poczekam, aż On przyjdzie mnie przeprosić, Pan Bóg ma na to nazwę. To się nazywa pycha. Jezus pierwszy nas umiłował i chce, byśmy wstępowali w Jego ślady. Jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, i brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy złóż swój dar. Czy na pewno wiemy, co tu pisze? Jezus uczy nas tutaj, że religijne rytuały, czyli nabożeństwa, wiecie, bo są różne religijne rytuały. Czasami ludzie mówią, rytuały to mają katolicy, prawosławni i Żydzi, a my to nie mamy rytuału. Mamy, zawsze jest jakiś rytuał. Usiądźcie, wstańcie, teraz zaśpiewamy pieśń, teraz będzie modlitwa, a teraz będzie kazanie. Są jakieś rodzaje liturgii, rytuału. Jezus uczy nas tutaj, że religijne rytuały, nabożeństwa i modlitwy, posłuchajcie mnie teraz uważnie, mogą prowadzić donikąd, na manowce, na pustynię duchową. Pomimo, że się modlimy, pomimo, że śpiewamy, pomimo, że znaleźliśmy najlepszy kościół na świecie, pomimo, że staramy się żyć po chrześcijańsku, może się okazać, że na nic to wszystko dzieje się tak wtedy, gdy nie jesteśmy w porządku z innymi ludźmi. I to może być odpowiedź na brak cudu w naszym domu, na brak cudu w naszym życiu, na brak cudu w naszym zdrowiu i sytuacji. Ja wiem, że w moim najgorszym momencie mojego życia, kiedy lekarze nade mną kiwali głowami i leżałem na zapalenie mózgu w szpitalu, to właśnie głęboka pokuta i przemyślenie swojego życia dogłębne i wyznanie swoich grzechów prowadziło mnie do modlitwy, która mnie podniosła. To może być klucz. Na Bogu nie robi wrażenia to, że przyjechaliśmy w niedzielę 100 kilometrów do zboru. Na Bogu nie robi wrażenia to, że rada starszych spokojnie się modli przy kawce. Na Bogu nie robi wrażenia to, że chór bez fałszu może zaśpiewać każdą piosenkę. Na Bogu nie robi wrażenia to, że szkółka ma wspaniałe zajęcia dla dzieci. Budynek, który wybudowaliśmy, nie robi na Panu Bogu żadnego wrażenia. Wszystko to może być stratą czasu, próbą poczucia się lepiej. Na Bogu robi wrażenie, kiedy nawraca się jeden grzesznik. Na Bogu robi wrażenie, kiedy wyznajemy nasze grzechy, jednamy się z Nim. Kiedy znów ojciec może być blisko ze swoim dzieckiem. Jezus mówi tutaj też coś jeszcze, czego my często nie słyszymy. My sobie to wyobrażamy tak. Idę złożyć dar. Jeżeli coś jest nie tak z moim bratem, zrobił mi coś złego, albo ja mu zrobiłem coś złego, no to idę i się przepraszamy. Ale tu Jezus bardzo jasno mówi. Składasz dar i używa takiego słowa. I się nagle sobie przypominasz, że co? Iż brat twój ma coś przeciwko tobie. Słyszycie, co tu pisze? Nie, że ty masz coś przeciwko bratu, ale że brat ma coś przeciwko tobie. Co to znaczy? Dlatego nie pisze, że jeżeli przynosisz swój dar i odkrywasz, że masz coś przeciwko bratu, dlatego że my w ogóle nie mamy prawa mieć coś. Bo jeśli ty coś masz, to masz wybaczyć, zostawić, zużyć Panu. Jeżeli ja coś do Niego mam, to mam to zostawić, wyrzucić, wybaczyć i składać moją ofiarę. Nie ma problemu, jeżeli potrafię wybaczać. Bóg nie będzie się rozczulał nad moją nienawiścią, obrazą i pychą. Masz coś przeciw? Wybacz, wracaj na budowę Królestwa Bożego. Przestań marudzić, że ci zrobili coś złego. Bóg o tym nie mówi. On mówi, jeśli brat ma coś przeciw tobie. Oczywiście wiadomo, jeśli to jest bardzo poważna sprawa, to mamy jeszcze dyscyplinę Kościoła. Powiedz to bratu, powiedz to drugiemu bratu, rozmawiajcie z nim, powiedz to Kościołowi, wyłączcie go. Są elementy wychowawcze. Teraz o tym nie mówimy, o takich rzeczach. Mówimy o tym, co się w nas dzieje. Podobnie wiemy, że jeśli kogoś zraniliśmy, Skrzywdziliśmy? No, to zanim przychodzimy do wieczerzy pańskiej, wiele razy mówimy co? Podejdź, przeproś. Podejdź, podaj rękę. A jeśli nie możesz, to sobie obiecaj, zanim weźmiesz ten chleb i ten kielich, że pójdziesz i zrobisz to. Bądźmy kościołem z jakością, nie z dziadostwem. I podobnie, jeśli wiemy, że kogoś zraniliśmy, idziemy i robimy to, tak? I to jest uczciwe i zawsze działa dobrze. Ale tu Pan mówi o tym, że brat ma coś przeciwko nam. Chcę też jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Pamiętajcie, że jest różnica między pojednaniem się z bratem, a nie wiem, czołganiem się przed nim na podłodze i błaganiem go o litość, aż wybaczy. Ty masz zrobić swoje. A czy on wybaczy, czy nie wybaczy, to jest jego problem. Czasem zrobimy zło i wszystko, co możemy zrobić, to przeprosić. Czasem możemy oddać. Niektórzy chcą, żeby ktoś zasłużył na ich wybaczenie. Jezus o tym nie uczy. On mówi, zrób co możesz. Jeśli coś poszło źle, niech zostanie naprawione. Zrób to z pokorą, pokutującym sercem. Załat. Zrozum. I po trzecie, ostatnie. Zrozum uczy nas Pan Jezus przez to, co dzisiaj do nas powiedział. Życie w pokoju i w pojednaniu jest lepsze niż życie w poczuciu, że się ma rację. Wiecie, pychę, która się skrada do serca, poznacie po tym, że człowiek nie chce mieć pokoju, tylko chce mieć rację. Czasem nie muszę mieć racji. Czasem mogę zrezygnować z mojej racji. Ktoś powie, no dobrze, ale może chodzi o jakieś bardzo ważne rzeczy. Może ktoś mówi, że Jezus nie jest Bogiem. To co, mam rezygnować i nie sprzeczać się z Nim, że jest Bogiem? Momencik, chcę tylko jedną rzecz powiedzieć. Jeśli znienawidzisz swojego brata za to, że nie wierzy, że Jezus jest Bogiem, to naprawdę nie przyczyniłeś się do Ewangelii. Jeżeli doprowadzisz do sporu o nawet najważniejsze rzeczy ze Słowa Bożego, nie przyczyniłeś się do Ewangelii. Jezus nie zażądał od prostytutki, żeby nie była prostytutką, tylko przyjął prostytutkę taką, jaka jest, żeby nie była taka, jaka jest. Jezus cię kocha tak, jaki jesteś. Nie chce, żebyś został, jaki jesteś. Jezus chce, żebym miłował bliźnich, tacy, jacy są. Dobrze, gdyby tacy nie zostali, ale to nie jest warunkiem miłości. Nie ja stawiam warunki. Ja naśladuję Jezusa, a Jezus pierwszy mnie umiłował i pierwszy poszedł za mnie na krzyż. To jest to coś. Pogódź się rychło z przeciwnikiem swoim, póki jesteś w nim w drodze, aby cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia słudze. Można by długo na ten temat mówić. Chcę tylko jedno powiedzieć. Żyjąc w gniewie, żyjemy życiem, które bardzo niebezpiecznie ociera się o sąd. Żyjąc kłótnią i awanturnictwem wobec bliźniego, brata szczególnie, żyjemy życiem w wielkim niebezpieczeństwie, że możemy przestać być kościołem oczekującym na przyjście Pana Jezusa. Kiedy jesteśmy kościołem, który czeka na przyjście Pana Jezusa, jesteśmy też kościołem, który naprawia swoje życie, bo naprawdę wierzymy w to, że Pan przyjdzie. Kiedy zamiast wierzyć w to, że Jezus przyjdzie, zaczynamy realizować programy rozrywkowe, zaczynamy bawić się w jakieś swoje plany i wielkie rzeczy, zapominamy, że najważniejsze jest to, aby nasze wnętrze było przemieniane. Jeśli trwasz z kimś w sporze, lepiej mieć z nim pokój, niż być w stanie wojny. Lepiej nie mieć racji, ale mieć pokój. Nie muszę mieć zawsze racji. Tak jak mówię, może ktoś powie, że chodzi o coś ważnego, o prawdę Bożą. Bardzo duchownie brzmi, ale wiecie, nie odzywać się do siebie i omijać się, bo chodzi o prawdę Bożą, to jest głupota. Ile takich chrześcijan jest na świecie, że kiedyś się razem modlili, ale potem się pokłócili, czy Duch Święty jest Bogiem. No i teraz się omijają i się nienawidzą. Bardzo duchowe. To jest jeszcze głupsze, niż dyskutować nad tym, co uczy Biblia. Bo dopóki człowiek lubi, umie rozmawiać, dopóki reprezentuje miłość Bożą, to będzie poznawał prawdy Słowa Bożego. Duch Święty uczy nas, kończąc, nikomu złem za złe nie oddawajcie. Starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Oto świadectwo człowieka duchowego. Bo jeżeli masz pokój z ludźmi, to możesz z nimi rozmawiać na naprawdę ważne sprawy. Jeżeli się ludziom okazuje miłość, ja zobaczyłem, wiecie, jak to działa. Miałem kiedyś kolegę, też był pastorem, który zupełnie inaczej wierzył niż ja. Wiecie, był z takiego niewielkiego kościoła. Oni bardziej wiedzieli, z czym się nie zgadzają, niż z czym się zgadzają. Wiecznie na kogoś byli wkurzeni, wiecznie się im coś nie podobało. I ja wiedziałem, co on czuje, bo też byłem w takim środowisku. Ale wiecie, kiedy przyszedł pewien czas, on mnie nie lubił. Ja zobaczyłem, że ja muszę go szanować z miłością. I zapraszałem go, miłowałem. Jak jechałem, to zadzwoniłem, odwiedziłem. I on taki biedny. Ale wiecie, w godzinie kryzysu, wiecie, do kogoś przyszedł pomodlić? Przyjechał do mnie. Kiedy przyszedł kryzys, kiedy jego zdrowie w straszliwy sposób się załamało i wylądował w szpitalu i lekarze naprawdę bardzo poważną chorobę odkryli. Przyszedł właśnie do mnie, przyjechał i tu w mojej kancelarii spotkaliśmy się i modliliśmy się. Przyszedł dlatego, że miłość jest większa niż te różnice. Nagle te różnice były nieważne. Kiedy śmierć stoi obok i się patrzy, odkryjesz, że najbardziej brakuje ci ludzi, których minąłeś po drodze z powodu bzdur. Miłujcie bliźniego. To jest, uczy nas Pan, że to jest silne. To sprawi, że zaniknie wiele konfliktów, bo zło ginie wobec dobra. Zło tuż zło nigdy nie da dobra. Jeśli zło dodamy do zła, nigdy nie będzie dobra. Tylko jeśli do zła uderzymy dobrem, to miłość zwycięża. Niech Pan was błogosławi. Wierzę, że usłyszeliście to, co chciałem powiedzieć. Wiadomo, że dużo by można o każdym z tych wersetów jeszcze nauczać, ale jest już czas, nie chcę was przytrzymywać. Wstańmy, podziękujmy Jezusowi za Jego dobro w naszym życiu. Panie, dziękuję Tobie, że Ty uczysz mnie, że iść w Twoje ślady to jest patrzeć na ludzi oczami Ojca. Że iść w Twoje ślady to jest kochać najpierw, to jest wyciągać rękę pierwszemu. To jest milczeć wobec słów nienawiści. Panie, wybacz mi, że jestem takim słabym uczniem. Wybacz mi, że tak powoli się uczę. A proszę Ciebie, abyś uczył mnie iść za Tobą każdym moim krokiem. Dziękuję Ci dzisiaj, Panie, za moją rodzinę. Dziękuję Ci za mój zbór, za moich przyjaciół i znajomych. I proszę Ciebie, abyś nauczył mnie pokazywać im Twoje cechy, Twoje cechy charakteru. Proszę Ciebie, Panie, aby w naszym zborze zaowocowały owoce Ducha Świętego. Prosimy Ciebie, abyśmy nie chcieli mieć racji, ale chcielibyśmy po Twojej stronie. Panie, Ty potrafiłeś milczeć, a my chcemy cały czas swego dochodzić. Proszę Cię, naucz mnie iść Twoimi śladami z taką pokorą i ciszą w sercu. Dziękuję Ci dziś, Ojcze, za Twoje słowo. Tobie niech będzie chwała i cześć. Amen.